Pan Jezus był mały i wędrował razem ze swoją matką po Nazarecie i okolicach, albo gdy szli do Jerozolimy, to Pan Jezus nie zwracał się do niej takimi słowami: stolicą mądrości, tarto przymierza, domie złoty, ale mówi do niej bardzo prosto: mama, matka. I to była taka pierwsza, można powiedzieć, litania. Nie zapisana, nie wydrukowana, ale żywa. Litania z wezwań, które wypłynęły z serca Jezusa, z dziecięcego serca małego Jezusa. A my znamy dzisiaj o wiele więcej różnych bardzo pięknych, dostojnych wezwań do Matki Bożej, którymi oddajemy jej cześć, modlimy się. Znamy to litanię bardzo rozbudowaną, którą nazywamy litanią loretańską. Jak ona powstała? Otóż we włoskiej miejscowości Loreto znajduje się słynne sanktuarium maryjne i dawniej wierzono, że został tam w sposób cudowny przeniesiony przez aniołów domek nazaretański, w którym urodziła się Matka Boża. No trudno dzisiaj to ludowe przekonanie obronić tak racjonalnie. Niemniej jednak godno szacunku jest pobożność ludzi, często prostych, nieuczonych, która wyrażała się zanoszony właśnie tam w Loreto w modlitwach pochwalnych i błaganych o Matkę Bożą, bardzo szczerych, płynących z serca. I oczywiście, jak to dobrze znamy, także dzisiaj z naszych modlitw, prośb i podziękowań do Matki Bożej zanoszony, modlono się o różne rzeczy, o zdrowie, to chyba najbardziej taka popularna ze wszystkich prośb, modlono się o pokój na świecie, o zgodę w rodzinach, o ratunek w różnych prześladowaniach i o wiele, wiele innych łask, które Maryja mogła wybłagać. I prośby, które tam były w Loreto zanoszone, były zapisywane, a podobno niektóre z nich były nawet na ścianach zapisywane, czy wydrapywane jakimś na bryce. I właśnie z tych próśb, z tych, które zdołano utrwalić, czy to na ścianie, czy to w jakiś inny sposób, z czasem ułożono litanię, znaną dzisiaj jako litania loretańska. Oczywiście te prośby uporządkowano w takie logiczne grupy, te wezwania podzielono, dano do zatwierdzenia Ojcu Świętemu, powstała litania. Odmawiana jest na całym świecie, najbardziej znana litania Maryi. I jest to litania, jeżeli porównamy z różnymi innymi litaniami, jakie znamy, nie tylko maryjnymi, to jest to chyba najbardziej radosne litania. Zobaczymy właśnie, zestawiając się z innymi litaniami, że ta radość jest takim elementem, który ją naprawdę wyróżnia. Dlatego, że wezwania litanii loretańskiej chwalą młodą matkę, która z całym swoim pięknem w kwiecie wieku dostała się do nieba. Przywykliśmy do tego, że do nieba to się idzie już zazwyczaj w zaawansowanym wieku, na stare lata, ze schorowanym ciałem, może tam czasami okulach, ze złymi wynikami badań. Człowiek taki już to się do niczego nie udaje, ale dobrze żył, idzie do nieba, tak? Sobie czasami to może wyobrażamy. A tutaj nagle okazuje się, że w Maryi mamy kogoś, kto został wzięty do nieba bez tego wszystkiego, bez tej całej ludzkiej słabości, tych wszystkich przypadłości. Maryja zasypia i aniołowie zanoszą jej święte ciało do nieba, a nie traci on swojego piękna. Czyli dawna litania sławiąca piękno, młodość Matki Najświętszej. Pamiętam, że kiedyś byłem razem z moimi współbraćmi, którzy jechali gdzieś samochodem, całą taką grupą, na jakieś spotkanie, już nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, ale było istotne, i postanowiliśmy po drodze odmówić nasze zakonne modlitwy. Akurat litania loretańska jest jedną z takich modlitw, która u nas w zakonie się też regularnie odmawia. No ale było dosyć niewygodne, bo w tym jednym samochodzie mieliśmy jeden gremiarz, tam nie było żadnych modlitewników. No i wiadomo, nie wszyscy wszystko znają na pamięć, ale jeden ze starszych ojców, może niektórym z Was znany się w tej pamięci, już ojciec Benignus, pamiętam, jak bez żadnego problemu rozpoczął i poprowadził z pamięci litanię loretańską do Matki Bożej, a potem jeszcze litanię do świętego Józefa też z pamięci. Znam na pamięć całą litanię. Wyrecytował ją bez błędu. nawet najmniejszego zawahania. Na mnie to zrobiło wielkie wrażenie. I tak sobie myślę, że pięknie jest w ogóle, gdy człowiek słowa modlitwy ma zapisane nie tylko w książeczce, nie tylko w brewiarzu, ale i w pamięci. To jest jednak coś więcej, niż mieć te słowa wydrukowane w ręce. Mieć zapisane je w pamięci. No i oczywiście w swoim sercu. Oczywiście można odmawiać różne modlitwy z książeczki. To czasami nawet pomaga w skupieniu, bo człowiek i śledzi te słowa, tekst wydrukowany na papierze. Ale myślę, że gdy się ma jakąś modlitwę, gdy się uzna na pamięć, to ona w człowieku jak gdyby jest nawet wtedy, gdy się jej nie odmawia. Ona gdzieś tam w człowieku siedzi, w zakamarkach naszej pamięci. I możemy powiedzieć, że ona nawet gdy nie jesteśmy tego świadomi, ona jak gdyby robi swoje. To znaczy uświęca nasze myśli, naszą pamięć. I być może, jeżeli weźmiemy pod uwagę litanię loretańską, tak radosną litanię, jeżeli byśmy znali te wezwania na pamięć, no to one ożywiają nasze serce taką radością, nawet jeżeli w danej chwili może nie omawiamy jej na nic. No bo skoro można chwalić Pana Boga snem, niech się nawet sen nasz chwali, to pewnie można też chwalić Pana Boga naszą pamięcią, jej zawartością. A gdy się człowiek chce spotkać z Matką Bożą, modlić i zna te litanie, to ma wtedy gotowe, jakby na zawołanie, słowa modlitwy i wie, jak się odezwać do Marii, żeby było z jednej strony serdecznie, ale też z największym szacunkiem. Bardzo piękną rzeczą jest znać modlitwy na pamięć. Modlimy się zatem do Matki Bożej, nazywając ją przyczyną naszej radości. Maryja jest przyczyną naszej radości. Maryja przyczyniła się do tego, że jesteśmy radośni. W jaki sposób się przyczyniła? No przede wszystkim w ten sposób, że przyniosła nam i nieustannie nam przynosi swojego Syna. A mieć przy sobie, po swojej stronie Jezusa, to jest wielka radość każdego chrześcijanina. Zwłaszcza, gdy się z tym Jezusem żyje w zgodzie, oczywiście. Co to znaczy żyć z Jezusem w zgodzie? To znaczy być każdego dnia w stanie łaski uświęcającej. Bardzo złą rzeczą jest, gdy chrześcijanie odwlekają, często po wiele miesięcy, nawet lat czasami, ale odwlekają właśnie pojednanie się z Jezusem, mając w świadomości, że jakieś grzechy poważne, ciężkie na nim ciążą. To jest bardzo wielki błąd i to jest coś, co nie pozwala nam w pełni cieszyć się obecnością Jezusa w naszym życiu. Natomiast człowiek żyjący nieustannie, w stanie łaski uświęcającej, jest radosny. Nawet jeżeli stopniowo ma trudne życie, wymagające jakieś obowiązki, ciężkie, to jednak ma w sobie tę duchową radość. Bo tylko grzesznik jest człowiekiem naprawdę smutnym. Grzesznik chodzi ze zwieszoną głową, grzesznik jest smutny, ale grzesznik też często jest agresywny. Próbuje przerzucić ten swój smutek, te swoje wyrzuty sumienia na innych, obwiniać innych, jest ze wszystkiego niezadowolony. Natomiast chrześcijanin żyjący w stanie łaski uświęcającej jest radosny. Mówię, że grzesznik jest smutny. I mamy takie przykłady, chociażby w Piśmie Świętym. Pamiętacie, jak zachowywał się chociażby Kain, gdy zabił swojego brata, gdy Pan zapytał go, gdzie jest twój brat Abel. To Kain się wtedy zdenerwował. Taki rozdrażniony i odpowiedź jego też taka zaprzeczna. Czyż jestem stróżem mojego brata? To tak jakby powiedzieć Panu Bogu, odczep się ode mnie. Czego ty ode mnie chcesz? O co ty mnie w ogóle pytasz? Nie moja sprawa. I może też jeszcze powiedzieć, to nie twoja sprawa też. I grzesznik ma coś takiego w sobie. Jakby chciał powiedzieć Panu Bogu, odczep się ode mnie. Bo ja mam swoje kłopoty, swoje problemy, swoje grzechy. Oczywiście tutaj rozwiązanie byłoby coś zupełnie innego. Właśnie przyjść do Pana Boga, do Jezusa, stanąć i klęknąć przed Nim w pokorze serca, powierzyć ten swój grzech, aby tę radość, tę pogodę ducha odzyskać. Smutni byli pierwsi rodzice w raju, po grzechu pierworodnym, gdy się tam chowali po krzakach. I ten smutek też promieniował na nich nawzajem. Oni się wstydzili spojrzeć sobie, popatrzeć sobie prosto w twarz. I grzesznik też ma coś takiego, że jego relacje z innymi ludźmi nie są takie pogodne, radosne, dobre, jakie powinny być. tej radości, ale sam mimo wszystko chodzi smutny i spaszony. Coś z nim jest, tak można przypuszczać, te wynika. Coś się nie tak dzieje z jego wiarą, z jego zaufaniem do Jezusa. To powinien być zawsze wtedy taki sygnał dla takiego człowieka. Dlaczego ja nie jestem radosny? Czy są jakieś obiektywne powody? Czy może niezbyt dojrzałe do tego przeżywania bliskości Jezusa? Może nie do końca ją rozumiem. Może trzeba tę swoją wiarę jeszcze jakoś ożywić, pogłębić. Oczywiście nie sposób nikogo zmusić do śmiechu, do radości. Nie da się tego zrobić. Nawet gdyby się dało, to nie byłaby to wtedy karykatura radości, czy karykatura uśmiechu. Tak jak modele na wybiegu, one mają taki uśmiech przyklejony do twarzy, karykaturalny uśmiech, bo to jest wszystko wymuszone, wyreżyserowane, albo taki akwizytor, który gdzieś tam nas zaczepia i próbuje nam wcisnąć jakiś towar czy usługę. On też się uśmiecha, udaje takiego radosnego, szczęśliwego. Ale wiemy, że nie o taką radość, nie o taki uśmiech chodzi. Dlatego, że on nie wypływa z duszy, z serca. Dlatego jest czymś przykrym, nawet takim drażniącym człowieka. Chrześcijanin ma powód do tego, żeby być radosnym, głęboko w sercu. Nawet jeżeli uważa, że mu życie ciągle płata figle, że mu źli ludzie rzucają płody pod nogi, to on ma powód do tego, żeby być mimo wszystko szczęśliwy, radosny. Dlaczego? No, przede wszystkim chrześcijanin cieszy się, bo wie, że on sam, chociaż jest daleki od doskonałości, dostąpił jednak przebaczenia. Ma to zagwarantowane. On Bóg to przebaczenie obiecuje i nieustannie mu przebacza. Kochając, patrząc na jego miłości, wszystkie inne miłości ludzkie, sympatie, przyjaźnie są niepewne. Nigdy nie możemy tak stuprocentowo ufać przyjaźni, miłości drugiego człowieka. Ale ta jedna miłość, Boże przebaczenie, Boże sympatia dla nas nigdy się nie kończy. To jest pewne, nie zawodzi. Po drugie, chrześcijanin cieszy się dlatego, że jest świadom, że nawet gdy on sam stracił kontrolę nad wieloma sprawami w swoim życiu, coś się wymyka, coś jest poza jego możliwościami, to jednak nad nim w niebie jest Pan, który dzierży mocno wszystko w swojej ręce i nic nie dzieje się bez jego woli. I to jest ta pociecha też chrześcijanina. A przecież ten Pan Bóg jest nie tylko wszechmocny, nie tylko nad wszystkim panuje, ale jest też Bogiem kochającym. Bogiem, który zawsze chce dobrze. Mieć takiego Boga jak swojego przewodnika, mieć go po swojej stronie, to jest naprawdę potęga. I to jest wielka radość chrześcijanina. Dalej, chrześcijanin cieszy się, ponieważ, jak to pięknie wyraził kiedyś papież Franciszek, otrzymał zalążek Królestwa Bożego jako rolę, która przyjmuje ziarno. I to przyjęcie przez rolę ziarna jest zapowiedzią odkrytego żniwa. To jest taka radość związana z nadzieją chrześcijańską. Otrzymał chrześcijanin tę radość właśnie przez Maryję, przyczynę naszej radości, gdy Jezus wkroczył w naszą historię, stając się, rodząc się wedle i stając się Bogiem znany, Emanuel, Bogiem znany tutaj na ziemi, właśnie przez Maryję. I dzisiaj szkapłość nam o tym przypomina, że Maryja nam daje tego Jezusa, lekarstwo na wszelkie nasze troski, słabości, smutki. I co jeszcze zauważył papież bardzo ważnego, papież Franciszek? To, że chrześcijańska radość nie może być tylko radością wyczekiwaną. To nie jest tak, że my teraz mamy być smutni, ale kiedyś tam w niebie będziemy się cieszyć, być może. Nie, chodzi o radość taką namacalną, aktualną, już teraz, dlatego, że sam Jezus jest naszą radością. I my z tym Jezusem się spotykamy na modlitwie, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. My z tym Jezusem spotykamy się przede wszystkim na Eucharystii, w sakramentach, bardzo blisko. Maryja nam ciągle tego Jezusa pokazuje. To jest też przyczyna naszej radości. Oczywiście ta nasza radość nie jest tym samym, co wesołość wypływająca z sprzyjających okoliczności, jakichś wydarzeń przyjemnych, ale jest darem Bożym wypełniającym serce człowieka. I kto ma kłopot z taką radością, to czuje, że smutku jest ich za dużo, nawet więcej niż może czasami potrzeba, bo i smutek czasami też jest dobry, ale gdy tego smutku jest za dużo, gdy się staje takim wszechogarniającym, paraliżującym smutkiem, to niech się modli do Matki Bożej Sztaplerzy o dar radości, pięknej, duchowej radości. I ten dar otrzyma, jeżeli będzie prosił naprawdę z wiarą. Drodzy bracia i siostry, jest w Litanii Loretańskiej jeszcze kilka takich wezwań, w których Matka Boża została nazwana przybytkiem. Przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławnej pobożności. Samo słowo przybytek oznacza miejsce przebywania kogoś lub czegoś. Miejsce to może być albo jakaś budowla, pomieszczenie, albo jakieś naczynie, w którym się coś znajduje lub ktoś mieszka. I też, gdy wymawiamy to słowo przybytek, to jeszcze pobrzmiewa gdzieś tam w naszych uszach słowo przybywać. Czegoś przybywa, jest coraz więcej, to się pomnaża. O Maryi możemy powiedzieć, że jest miejscem, gdzie zamieszkała Boża chwała. Jest takim naczyniem, przestrzenią, w którym ta chwała objawiła się najdoskonale. Dlatego mówimy, że jest to przybytek chwalebny, przybytek sławy. Maryja jest sława wśród chrześcijan. Cieszymy się tą jej obecnością, tym, że ona ma tę pełnię Ducha Świętego, pełnię łaski w sobie. Skoro w Maryi mieszka Bóg w swojej chwale, to zawsze zabieramy z sobą Maryję, a przecież czynimy to, niosąc szkaplerz na naszej szyi, w naszym sercu też. To ona nam towarzyszy. Mamy przy sobie wtedy Boga. Maryja jest, czasami się ją tak porównuje do takiego przenośnego tabernaku, który nosi w sobie Chrystusa. I my, nosząc Maryję w sercu, nosimy wraz z nią Chrystusa. Przybytek Ducha Świętego. Liczy się nie to, jakim się jest na zewnątrz, czy się jest wykonanym ze złota, czy z porcelany, czy z gliny. Liczy się to, co jest w środku. I Maryja jest cała, można tak rzec, wypełniona Duchem Świętym. Ona jest takim plastycznym naczyniem, które poddaje się działaniu Ducha Świętego. A Duch Święty jest jak garncarz. Jak pracuje garncarz? Taki doświadczony garncarz, zanim położy glinę na kole garncarskim i zacznie ją kształtować, to musi samą glinę dobrze przygotować, żeby ona była taka gładka, śliska, jednolita, żeby nie zawierała żadnych zanieczyszczeń, czy to jakichś kamyczków, grudek, czy też kawałeczek drewna, roślin, dlatego że potem to wszystko przy wypalaniu tej gliny będzie powodowało jakieś puste przestrzenie, pęknięcia. Ta glina poza tym musi mieć odpowiednią wilgotność, odpowiedni odczyn chemiczny i doświadczony garncarz posługuje się zmysłem smaku. Tak, bierze kawałeczek gliny na język, rozciera go na podniebieniu i bada, czy ta glina jest taka, jak powinna być, bo on wie, jak ona powinna być. Można powiedzieć, że on smakuje tę glinę. I możemy teraz ten obraz odnieść do Ducha Świętego. Duch Święty rozsmakował sobie Marię, bo znalazł w niej taką doskonałą glinę, doskonały materiał na naczynie dla siebie, na przybytek dla siebie. Ale oczywiście każdy z nas ma się stawać takim naczyniem. I oczywiście, jako że my nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy niepokalanie poczęci, musi ten garncarz doskonały, Duch Święty, zanim przystąpi do nadawania kształtu tej naszej glinie, musi ją oczyścić. I wyszukuje w niej wszelkie niedoskonałości, kamyki, grudki, to wszystko, co nadaje się do odrzucenia. I odrzuca je, wydłubuje je z tej gliny. I czasami to boli, dlatego że my jesteśmy przywiązani do grudki czy kamyka, trzymamy się tego czoła, podczas gdy Duch Święty chce to z nas wyrzucić. I taką grudką może być jakaś wada, którą my nieraz może uznajemy nawet za cnotę. Bardzo już lubimy tę naszą wadę, oswoiliśmy się z nią. Może to być jakaś cecha charakteru, której przez lata nieraz nie potrafimy jakoś dobrze uformować. Maryja, chociaż była nieskażona grzechem pierworodnym, to jednak bardzo pokornie poddawała się tej pracy garncarza, Ducha Świętego, który ją kształtował. I takie właśnie pokory w poddawaniu się temu oczyszczeniu przez Boga i my musimy się od Maryi uczyć. Z wielkim zaufaniem i też wielką taką pokorą. Pan Bóg wie, co robi. Duch Święty wie, co robi. Jest doświadczonym gawcarzem. Przybytek sławny pobożności, czyli miejsce, gdzie kwitnie pobożność. Gdy przychodzimy do Matki Bożej, nawiedzamy do sanktuarium, czy modlimy się przed jej obrazem, to nasza pobożność znajduje się pod jej szczególną opieką. Maryja wiele opiekuje się modlącym się kościołem. I tak jak ten kościół, budynek, świątynia tworzy pewną przestrzeń do modlitwy i ochrania modlących się przed hałasem, burzem, czasem deszczem, zimnem. Tak też Maryja, która gromadzi nas przy sobie, ochrania nas przed tym, co mogłoby tę naszą modlitwę zniszczyć, zakłócić tę naszą pobożność. Maryja tworzy wspólnotę modlitwy, tak jak była w Wieczerniku i wielokrotnie razem z apostołami, gdy oni gromadzili się dwóch albo trzech w imię Jezusa. I Maryja to była pośród nich, to rzeczywiście Jezus był w tej wspólnocie. I dlatego ważne, byśmy my, przychodząc do świątyni, także w czasie tej nowenny, żebyśmy siebie nawzajem nie traktowali też jako intruzów, jako obcych, ale starali się stworzyć taką duchową wspólnotę, zawiązać tę wspólnotę. Wspólnota modlitwy, wspólnota podobnych wartości, wspólnota wiary. Gdy Jezus mówi, że jest obecny tam, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Jego imię, to znaczy, że Pan Jezus poszukuje takiej wspólnoty, do której mógłby przyjść i mógłby w niej zamieszkać. I dlatego Maryja właśnie w tym duchu próbuje nas zgromadzić w jedno i przygadać. Moi kochani, powierzmy Matce Bożej, jej opiece i stawiennictwu te nasze intencje, które będziemy odczytywać, ale powierzmy też samą tę naszą postawę modlitewną, w której tutaj przyszliśmy. To wszystko, co nosimy ze sobą, swoje słabości, jakieś zniechęcenia, ale też swój zapał, swoją dobrą wolę. Niech Maryja pomaga nam stanąć przed Chrystusem w takiej postawie pokory, poddawać się temu kształtowaniu i niech pomaga nam stworzyć wspólnotę, do której Chrystus będzie mógł przyjść i w niej zamieszkać. Amen.